8 minut po godzinie 10, czyli teraz w Radio Tok FM, w studiu Radio Tok FM. Witam pana Tomasza Łysakowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam następującą propozycję, abyśmy przyjrzeli się, na dobry początek naszego programu, abyśmy przyjrzeli się temu, co mówią politycy, jako że absolutną gwiazdą w moim mniemaniu został w tym tygodniu pan Marek Biernacki z PO.
Krzysztof Bondaryk realizował politykę, która miała przetworzyć ABW, filozofię takiej amerykańskiego FBA.
Czyli przetworzyć ABW, filozofię amerykańskiego FBA.
No tutaj znów mamy kolejnego polityka, który utonął w metaforyce, którą próbuje stosować. To samo utonął w metaforyce też jest pewnym nie do końca zręcznym sformułowaniem metaforycznym, natomiast on de facto pogubił się w niej.
Ale to nie było podświadomej próby wyciągnięcia ręki do prostego człowieka, mówiąc o amerykańskim FBI, mówiąc FBA. To jest takie nasze bliskie słowiańskie, takie FBA. Przyjedzie FBA, zrobi porządek, a FBI byłoby trochę za bardzo sophisticated. Byłoby, wskazywało na to, że oto Marek Biernacki świetnie na przykład zna angielski. I to tworzy pewien dystans między wyborcą a...
Nie jestem do końca przekonany. Ja tutaj powiem szczerze, jak się z tego słucha, to pan Biernacki nie mówi na tyle wyraźnie, by człowiek bezpośrednio słuchając pierwszy raz... Ja przynajmniej, ale może ja się tak dokładnie nie wsłuchiwałem. Mnie ta filozofia troszeczkę zainteresowała i nie zwróciłem uwagi na to, czy to jest FBI, czy FBA. W Polsce, jak mówimy szybko, nie zwracając uwagi, to nie bardzo jesteśmy w stanie to kontrolować.
My nie mówimy, końcówka.
Tak, my wcale nie mówimy tak wyraźnie, jakbyśmy myśleli, że mówimy. Kiedy siedzimy w programie i rozmawiamy o języku, to prawdopodobnie mówimy wyraźnie.
Natomiast, staramy się przynajmniej.
Tak, staramy się przynajmniej. Natomiast normalnie, zwłaszcza kiedy mówimy szybko, kiedy się kłócimy, kiedy jesteśmy w emocjach, to te słowa z nas wylatują troszeczkę na zasadzie urywków słów. I tutaj nie do końca jesteśmy w stanie to kontrolować. Także wtedy, kiedy mówimy w jakimkolwiek programie, ale jesteśmy politykiem. Politycy stereotypowo nie uchodzą ze znawców języka.
Ale wróćmy jeszcze do tej wypowiedzi i jeszcze raz posłuchajmy wypowiedzi Marka Biernackiego.
Krzysztof Bondaryk realizował politykę, która miała przetworzyć ABW, filozofię takiej amerykańskiego FBA.
A faktycznie jest tam FBA.
Jest politykę.
Tak,
jednak.
Mnie najpierw zwróciła właśnie moją uwagę poprzednim razem właśnie ta politykę, ale potem jak usłyszałem filozofię, to zapomniałem o tej politykę. No problem jest taki, że to politykę to jest też pewnego rodzaju taki, niektórzy mówią regionalizm. Na przykład w niektórych regionach Polski, bodaj chyba w Warszawie, ale ja już tych czasów nie pamiętam, kiedyś mówiono geografia, Eugeniusz i tak dalej, czyli i również można było zmiękczać złożenia KE i GE. One dochodziło do ich zmiękczenia. To był po prostu pewien regionalizm polski. On wyparty został wtedy, kiedy zaczęły upowszechniać się media masowe, które narzuciły pewnego rodzaju sposób mówienia.
Ale to takie warszawskie właśnie.
Tak.
Takie warszawskie.
I teraz chodzi o to, że nie jestem pewien, czy to znów nie jest robienie oczka do wyborców. Myślę, że jednak nie. Że po prostu pan Biernacki czasami zaczyna w ten sposób mówić, ale też inni politycy też od czasu do czasu wchodzą w te konwencje. To nie są jakieś bardzo, bardzo rażące błędy językowe, to są po prostu regionalizmy, czyli mówienie KG. No,
w przypadku posła Biernackiego jest to o tyle problematyczne, że on nie urodził się w Warszawie, tylko urodził się w Sopocie, a poza tym liceum ogólnokształcące w Pruszczu Gdańskim. To o jakich regionalizmach możemy mówić? Jakieś,
żeby tak powiem, w języku kurpiowskim do nas mówić.
Nie, no
tak?
To w Kaszubszczyzną.
Kaszubszczyzną, już mi się teraz, jest jeszcze rano.
Ale być może w kaszubskim rzeczywiście politykę można powiedzieć.
Ale to nie będę się wypowiadał, bo ja kaszubskiego nie znam. Natomiast jeśli chodzi o kaszubski, to on ma znacznie bardziej skomplikowany system samogłosek niż polszczyzna zwykła. znaczy niż polszczyzna, bo to nie jest w końcu gwara polskiego, tylko oddzielny język. Natomiast jak popatrzymy sobie, to ja myślę, że tutaj nie o to chodzi. To jest takie dorobienie ideologii. Najpierw byśmy musieli znać kaszubski, zaprosić eksperta od kaszubczyzny, który by nam powiedział, a po drugie, wcale nie jest pewne, że pan Biernacki po kaszubsku kiedykolwiek mówił, więc tutaj to jest. Ja uważam, że to przede wszystkim jest pewna taka, no nie tyle niezborność, ile taka no, nie do końca przemyślany przekaz językowy. My, kiedy nie myślimy nad tym, co mówimy i jak mówimy, to bardzo często i politykę powiemy FBI.
FBI. W każdym razie, jeśli teraz ktoś z państwa, kto jest Kaszubem lub Kaszubką, chce do nas zadzwonić, to prosimy. Tak, 22 44 044.
Ale ja myślę, że to nie ma nic wspólnego z Kaszubem.
Być może, ale prosimy tych Kaszubów, którzy nas teraz słuchają, żeby zadzwonili i powiedzieli, jak się mówi po kaszubsku politykę, bo może politykę.
Tak, to zaraz nie da, prawda?
Politykę.
Ale to tak jak mówi się, że niektóre gwarowe sformułowania polskie są tak fajnie skonstruowane, że mogą wyprzeć z umysłu te poprawne. Na przykład w Białymstoku i okolicach ludzie nie mówią, że coś dadzą komuś, tylko coś dadzą dla kogoś.
Dla kogoś.
I teraz chodzi o to, że mam znajomego, który z Białegostoku pochodzi, jak ten zna, jak się dłużej z nim pobędzie, to człowiek zupełnie odruchowo sam zaczyna mówić dla kogoś. Nie dlatego, że to jest poprawne, dlatego, że jest prostsza forma. Bo to jest tak, to jest tak zwana forma prostsza. Formy, powiedzielibyśmy, w języku polskim istnieją formy przyimkowe i formy przypadkowe. Formy przypadkowe we wszystkich językach są na ogół bardziej skomplikowane. Trzeba zapamiętać więcej przypadków. Mówimy, że język angielski jest prosty, dla większości prostszy niż na przykład niemiecki. Dlaczego? Bo niemiecki ma te swoje 4 przypadki, a angielski ma tylko 2 przypadki, przy czym jeden bardzo specyficzny i prosty i de facto w zaniku. Natomiast wszystko inne załatwia przyimkami. Formy przyimkowe są prostsze, dlatego łatwiej zapamiętać dla kogoś niż komuś.
15 minut po godzinie 10, proszę państwa, w niedzielę zastanawiamy się nad tym. Aha, czekamy oczywiście na telefony od państwa. 22 44 044 22 44 044. Przy okazji, jeśli ktoś teraz chce z nami porozmawiać i nie jest Kaszubem lub też Kaszubką, to też zapraszamy. Ja proszę pana o założenie słuchawek, które są w studiu Radia Tok FM, bo na naszej antenie chyba mamy słuchaczkę. Dzień dobry, halo. Halo? Niestety mam jakiś, mam
tak,
jakiś
chyba
problem.
Ale nie mam słuchaczki.
Ktoś z Kaszub dzwoni, to daleko jest i nie dochodzi do nas jeszcze sygnał. W każdym razie będziemy czekali na telefony do państwa. Ja przypominam, 22 44 044. O, chyba już na antenie jest słuchaczka. Halo, dzień dobry, słyszymy się teraz?
Dobry.
O, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Też ma pewne nieprawidłowości. Jeżeli mówię niestosownie, bo nie znam się na kaszubszczyźnie, to chciałam powiedzieć, że i w radiu, w telewizji, z ust dziennikarzy, a polityków to już na gminie, padają po prostu pewne niegramatyzmy. Na przykład powszechnie używa się zaimka te zamiast to, wskazującego w sensie to słowo, to zjawisko, to wszyscy, proszę zauważyć, politycy mają te zjawisko, te słowo. Kiedyś jakiś muzyk, teoretyk mówił, no to już byłam przerażona. Poza tym, no ja jestem starym pokoleniem, więc mnie bardzo boli to mówienie polityka i muzyka i orientalistyka z tym akcentem. No to dawniej, jeśli ktoś tak mówił, to oczywiście szeregował się w jakiejś grupie zupełnie nieznających języka, ludzi mało czytających. Mhm. Czy to już jest powszechna ścieżka i tendencja? Może tak. Więc
dziękujemy pani.
Również tak? Takie komputerowe skróty w myśleniu. To w wielu takich zdaniach, które nie mogą funkcjonować bez pewnej części. Na przykład, trzeba zwrócić na to zagadnienie, bo to jest ważne. Pytam się, co zwrócić? Albo na przykład, taka historia, coraz to bardziej się mówi, ten typ to ma. Co ma?
Bardzo pani, bardzo pani dziękujemy za pani telefon.
To są jakieś reklamy głupie, gdzie
pewnie tak,
mówi,
pewnie
że
tak.
Prawda, ten typ to ma. Ale bardzo... to się teraz zaczyna odnosić do...
Halo, czy pani mnie słyszy?
Tak.
Bardzo pani dziękujemy za zgłoszenie tych trzech rzeczy, o których pani mówiła. Zaraz się za nie weźmiemy. Wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia. Z nami była słuchaczka z Krakowa. Przypominam państwu, że 22 44 044 to jest numer telefonu do nas. I pierwsza rzecz, którą pani zgłosiła, którą się zajmiemy za chwilę po informacjach Radia Tok FM, to jest rzecz, na którą ja też często się natykam. Tę książkę, tę płytę. To są takie sytuacje dwuznaczne, które w konsternację wprawiają.
Ale nie są dwuznaczne, jest norma językowa, jak należy mówić, więc co to ma być dwuznacznego?
Proszę państwa, mamy dobrą informację i za chwilę po informacjach Radia Tok FM powiemy państwu, że jak wygląda ta norma i że tu dwuznaczności nie ma.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
20 minut po godzinie 10. Przed chwilą słuchaczka zadzwoniła do nas, do Radia Tok FM pod numer 22 44 044, zaproponowała trzy rzeczy, nad którymi warto się pochylić. W studiu jest pan Tomasz Łysakowski. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od pierwszej rzeczy, o której wspomniała słuchaczka z Krakowa. Jeszcze raz pozdrawiamy. Dziękujemy za telefon. Tę książkę, tę płytę.
Żadna z tych form nie jest poprawna.
Tada!
No ale to ja tutaj nie mówię jako, nie wiem, tam zwykły Łysakowski, bo tutaj to ja mógłbym powiedzieć, że wszystkie, że obydwie formy są spotykane, więc teoretycznie powinny być uznane za poprawne, gdybyśmy mieli takie amerykańskie spojrzenie na słowniki, ale u nas Rada Języka Polskiego obie te formy wyklucza. Formą poprawną jest tę książkę.
Tę książkę.
Tak. W wymowie wymawiamy tę książkę, gdyż słowniki polskie zalecają niewymawianie ę na końcu wyrazu. Więc wtedy wymawiamy e, czyli wymawiamy tę książkę. Natomiast forma tą jest przez słowniki uznawana za potoczną. To znaczy, nie jestem pewien, czy aktualny status jej jest taki, że gdzieś tam może być użyta, czy że nie powinna być nigdzie używana. Natomiast jest to taki potocyzm. I teraz, co znaczy, że można powiedzieć tą, ale profesor Miodek czy Bralczyk zmarszczą wtedy brwi i powiedzą No, chodzi o to, że natomiast, jeżeli wymawiamy ę, ę wymawiamy w środku wyrazu. Czyli nie mówimy się, tylko mówimy się. Ja się tutaj przygotowałem. Nie mówimy tę, tylko mówimy te.
Druga sprawa, o której mówiła słuchaczka z Krakowa, akcentowanie. Polityka, muzyka.
Polityka, muzyka, retoryka. Ale teraz chodzi o to, że to akcentowanie jest dla Polaków bardzo trudne, szczególnie dla tych, którzy nie uczyli się nigdy obcych języków. Ja powiem szczerze, dopóki na przykład nie zacząłem uczyć się hiszpańskiego, to sam miałem problem z dobrym zaakcentowaniem polityka. W hiszpańskim są wyrazy takie jak podríamos, które będą, no, muszą być tam zaakcentowane, bo ten akcent jest graficzny. Człowiek uczy się tego wymawiać. Czasami złe zaakcentowanie sprawia, że wyraz znaczy coś zupełnie innego. Na przykład jego oznacza ja przyjeżdżam, a jego oznacza on przybył. No i tutaj w tym momencie trzeba nauczyć się dobrze akcentować. W polskim akcent nie tworzy nowych znaczeń. To znaczy, że czy... Ale zaraz powiem.
Dla słuchaczki tworzył.
Dla
te osoby,
tworzył,
które źle akcentowały, to były, osoby, które...
Dla słuchaczki tworzył, ale powiedzmy, że słuchaczka jest w mniejszości. On tworzy tylko pewną konotację, na przykład tego, jak odbieramy wykształcenie osoby, która do nas mówi. Natomiast nie tworzy nowego znaczenia. Polityka to ciągle jest to samo, co polityka. Tylko może być zupełnie inaczej odczytywany, jeśli chodzi o wykształcenie tej osoby, albo jej znajomość normy językowej, albo jej umiejętność mówienia, umiejętność akcentowania. Natomiast polskim jest taki problem, że u nas ten akcent w ogóle nie tworzy nam żadnego nowego sensu dla większości ludzi. A ponieważ prawie wszystko po polsku akcentuje się w jednym miejscu, na drugą sylabę od końca, to oczywiście dla Polaka jest trudno i to jest pewna umiejętność, której trzeba się nauczyć, trzeba się przemóc i trzeba zacząć tak mówić, zacząć akcentować polityka. A problem z tymi akcentami będzie taki, że w mediach czy wśród znajomych większość ludzi będzie nadal akcentowała na drugą od końca. Więc teraz problem będzie taki, że trzeba mieć normę do słuchania. Dopiero kiedy mamy tę normę, jesteśmy w stanie nauczyć tak mówić. A media dzisiaj nie dostarczają nam tej normy.
Złe, niedobre media. No. Do tych złych, niedobrych mediów dzwonią słuchacze pod numer 22 44 044. Proszę o założenie słuchawek. Powinna z nami być już pani Krystyna z Lublina. Halo, dzień dobry, czy słyszymy się? Halo? Niestety. Coś nie tak z połączeniem. A czy pani Teresa z nami jest? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witamy na antenie Radia Tok FM.
Dzień dobry.
Chciałam zgłosić taki temat. Większość, może nie większość, ale bardzo dużo Polaków mówi: ja rozumiem, ja mówię.
Mhm. Bardzo pani dziękujemy za to zgłoszenie. Do usłyszenia.
Ale jeszcze jedna sprawa. Jeszcze gorsze jest: oni umią. Oni rozumią, a ja rozumiem, to przecież się nie mówi, bo należy powiedzieć: ja rozumiem. Mhm. Tak samo oni umieją, bo nie mówi się: oni potrafieją, więc jeżeli ktoś ma taki problem, to może mówić: oni potrafią i wtedy będzie poprawnie.
Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. Pani Tereso. Do widzenia, do usłyszenia. Państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044. No właśnie, ja rozumiem.
Rozumiem, bo tam mhm. jest EM mhm. i my to EM wymawiamy.
Ja rozumiem.
Ja rozumiem, to jest jednak niepoprawne. No tak mówię.
Na pewno gdzieś w Polsce jest jakaś mała grupa etniczna albo mini językowa, która wśród której to grupy gdzieś tam regionalnie funkcjonuje poprawnie. Rozumie, takie sformułowanie: ja rozumiem.
Pewnie istnieje. Istnieje też taka, w której jest: ja rozumiem.
Nie ma innego tak. wytłumaczenia na to, że nam się nie chce wypowiedzieć na samym końcu M.
Nie chce się, bo się nie chce. Natomiast chodzi o to, że nawet jak tego nie zrobimy, jesteśmy zrozumiali, prawda? Więc chodzi o to, że popatrzmy sobie, w Polsce to zróżnicowanie dialektów jest dosyć małe, tak właściwie. Jakbyśmy sobie popatrzyli na Wielką Brytanię, to już nie mówiąc o całym zróżnicowaniu języka angielskiego, ale spójrzmy tylko na Wielką Brytanię. Tam opera mydlana, na przykład kręcona w okolicach Manchesteru, będzie mówiona zupełnie innym językiem niż serial, którego akcja dzieje się w okolicach Londynu albo w Londynie. Oni tam są dumni ze swoich dialektów i niektórzy mówią zupełnie inaczej. Nikt z tym nie ma problemów. My w Polsce mamy taką tendencję od... Podejrzewam, że to chyba po zjednoczeniu, po zaborach nam się zrobiło. Takiego totalnego ujednolicania. Wszyscy muszą mówić właśnie rozumiem, wszyscy muszą mówić tę. Oczywiście nikt nie powinien mówić włączać. Natomiast jak popatrzymy sobie, to są takie naturalne tendencje. Czasami może się zdarzyć, że w pewnych gwarach można zacząć mówić rozumiem, w innych rozumie, a jest jedna norma ogólnopolska rozumiem, ale my teraz mówimy o tej normie ogólnopolskiej. Tutaj pani ma rację, jeśli chodzi o rozumiem, natomiast jeśli chodzi o mówię, już niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mówię ma na końcu e. To e możemy wypowiedzieć czasami, kiedy jest dwuznaczność. Ale kiedy zaszłaby dwuznaczność, to mogę wtedy powiedzieć. Natomiast normalnie słowniki zalecają tam taki dziwny stan. To jest troszeczkę więcej niż e. Ale to nie jest e pełne. To znaczy, jeżeli powiem mówię do ciebie, to słyszymy, że coś tu jest trochę, że to jest pewna hiperpoprawność. To jest troszeczkę za dużo tej nosowości.
Takie rzeczy słyszeliśmy od naszych nauczycieli w szkole, kiedy byliśmy trochę niegrzeczni, tak?
Właśnie.
A w każdym razie, do nas dzwonią teraz słuchacze pod numer 22 44 044 i powinna z nami być już pani Barbara. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witamy na antenie.
Mam taką krótką uwagę. Mianowicie bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem: proszę panią. Zamiast prawidłowego: proszę pani. Bardzo mnie to denerwuje, ale zdaję sobie sprawę, że to jest walka z wiatrakami, bo coraz częściej to słyszę. No, ja mam taką... Ja się tego... W dzieciństwie też mówiłam: proszę panią. Pamiętam, że w szkole nauczycielka powiedziała mi... nauczyła mnie w bardzo prosty sposób. Mianowicie: nie mówi się proszę panią, bo nie mówi się też proszę ciocią. I to mi wystarczyło.
Tak. Pani Barbaro, bardzo pani dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Wszystkiego
Dziękuję,
dobrego.
Do widzenia.
Do widzenia. Proszę panią.
Ale to... Nie. Proszę cio...
Ale cio też się cioci. Nie... Proszę cioci się mówi.
No właśnie. Ale teraz chodzi o to, że wszystko zależy od tego, co my myślimy, na temat tego, jaki przypadek uzupełni nam tutaj po tym proszę. Bo teraz proszę, jeżeli użyję, poproszę, użyję wołacza, to powinno być proszę pani, prawda? Natomiast oczywiście wołacza na przykład w stosunku do pana nie używam, bo nie mówię proszę panu, prawda? No,
teraz długa tak, przerwa w szkole, ja pamiętam,
kogo czego prosimy? Kogo czego prosimy, czyli dopełniacza.
Proszę panią do poloneza.
Tak, proszę panią i proszę pana. Mhm. Ale oczywiście i ludziom się wydaje, że skoro już proszą, to należy czego użyć?
Wołacze.
Dopełniacza.
Dopełniacza.
No dopełniacz, czyli proszę kogo czego, kogo proszę. Proszę panią, proszę pana.
No, ale dzieci w szkole krzyczą za nauczycielkami,
ale
proszę
właśnie,
pani.
Chodzi o to, że chcą, dlatego, że jest taka tendencja, gdyż teoretycznie nie powinni używać dopełniacza, gdyż powinni użyć biernika, bo u nas widzę panią, a właśnie, przepraszam, pomyliłem się, ludzie używają biernika, gdyż normalnie powiedzą widzę panią, nie widzę pani.
Tak.
Tak. Natomiast chodzi teraz, ja się pomyliłem, niestety ten nasz system przypadkowy jest dosyć skomplikowany. Chodzi o to, że ta forma proszę wymaga od nas dopełniacza w każdej sytuacji, bez względu na to, czy proszę pani, czy nie proszę pani. Czyli w tym momencie powiemy proszę panią do walca, ale proszę pani. Natomiast Polacy sami się w tej formie gubią, gdyż to rozróżnienie, zobaczmy, dla męskoosobowych biernik i dopełniacz brzmią tak samo i będzie proszę pana. Będzie i proszenie pana do walca, jak ktoś by prosił pana do walca i będzie po prostu proszę pana. Natomiast to proszę pani dostarcza sporych problemów, znaczy tworzy spore problemy dla Polakom, znaczy jakby tutaj jest źródłem tych problemów. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwa różne przypadki, które robią nam dwie różne końcówki i co do których w zależności od kontekstu powinniśmy użyć jednej bądź drugiej.
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, tak, że ewidentnie...
Bo dopełniacz to jest, dopełniacz będzie proszę panią, a biernik będzie proszę pani.
Numer do nas to 22 44 044. Dodzwonił się wreszcie do nas słuchacz, bo dotychczas od samego początku same słuchaczki mieliśmy na antenie. Pan Marek z Poznania. Dzień dobry panie Marku, witamy na antenie Radia Tok FM.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witamy. Z czym pan dzwoni do nas?
No chciałem po prostu poruszyć sprawę używania takiego słowa jak prawda, szczególnie przez polityków. Wypowiadają jakąś kwestię i tą kwestię używają jako przerywnika, znaczy wypowiadają kwestię oczywistą i używają takiego przerywnika jak prawda, czyli potwierdzić to, co mówią. To jest takie dosyć śmieszne, chociaż nie używamy tylko przez polityków, bo i celebryci coś takiego robią. To jest z pewnych, jeżeli to raz jest użyte, to okej, ale to jest często używane i to po prostu nieraz psuje cały kontekst wymowy. Natomiast jeśli chodzi o polityków, bo o nich można by było całą audycję, to na przykład wypowiadanie nas partii, że niektórzy politycy zamiast PSL wypowiadają PZL, SLD i to jest bardzo dużo. Ja rozumiem, że to może być, mogą być to wypowiedzi ludzi, którzy po prostu gdzieś tam pochodzą z Krakowa i używany jest jakiś taki regionalny język, natomiast jeżeli on się wypowiada publicznie, to mi się wydaje, że powinien się wypowiadać po polsku.
Panie Marku, bardzo panu dziękujemy za telefon, do usłyszenia. Pierwsza kwestia, o której pan Marek powiedział, czyli używanie słowa prawda jako przerywnik. Może niekoniecznie jako przerywnik, ale jako forma potwierdzenia.
Anglicy czy Amerykanie są w bardzo dobrej sytuacji. Mogą wtedy powiedzieć don't you, aren't you, didn't you i tak dalej.
Czyli, ale Polak też mógłby powiedzieć czyż nie?
Czyż nie? Oczywiście, tylko chodzi o to, że tych form, w zależności od tego, czy zdanie jest w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym, potencjalnym, bo przecież to couldn't you i tak dalej, i czy zdanie to główne jest twierdzące czy przeczące, Amerykanin czy Anglik może użyć bardzo dużo. A to jest właśnie taka formuła potwierdzania. No w Polsce, ponieważ my nie będziemy powtarzać tego czasownika, bo po prostu nie ma takiej normy przyjętej, to możemy powiedzieć prawda, czyż nie?
Prawda?
Tak. No i teraz, i chodzi o to, że ludzie mają jednak tendencję do tego, że jeżeli nie są pewni, czy odbiorca się z nimi zgadza, to mają tendencję do tego, że jak już wypowiedzą zdanie twierdzące, wstawiać to takie osłabienie, czyli takie zapytanie, takie zachęcenie partnera, żeby się zgodził. Tylko że w polskim języku mamy 2, 3, 4 słowa bądź formuły, które nam to załatwiają. Jak ktoś się wszystkich nie nauczył, a zna tylko jedną, na przykład prawda, to oczywiście, że będzie jej nadużywał.
A mi się wydaje, że powodem uzależnienia wielu osób publicznych od właśnie tego potwierdzenia prawda jest taki dziwny mechanizm, który powoduje, że kiedy w trakcie rozmowy z kimś ja pytam go o to potwierdzenie, mówię prawda, to ono ma ciekawą formę, mianowicie nie pamiętam, żeby ktokolwiek na takie prawda odpowiedział tak, albo prawda, i druga osoba mówi nie, nieprawda. Mhm. Otóż jest to taka dziwna forma, która uniemożliwia drugiej stronie wypowiedzenie czegokolwiek. I moim zdaniem dzięki temu wiele osób się uzależnia od słowa prawda i stosuje je nagminnie i stosuje je zbyt często.
Zbyt często jest...
To jest taka opresja językowa, taka przemoc werbalna.
Powiem tak. Takie, w ogóle takie formuły na przykład mają spore zastosowanie, jeśli chodzi o sprzedaż czy o inne perswazyjne rzeczy. Ja na przykład sam jak szkolę czasami sprzedawców, to oczywiście pewnych takich formów na tym bazujących się uczy. Ale tu chodzi o coś innego. Kiedy idziemy na przykład do banku i pani w banku widzi, że na koncie mamy sporo środków, może zacząć rozmowę, oj, widzę, że zgromadził pan sporo środków i tutaj, i po prostu się zatrzymać, nie dopowiadać, prawda, a my tam potwierdzamy, po czym on nas pyta, czy w takim razie zdajemy sobie sprawę, że przecież one na tym koncie bieżącym nie przynoszą zysku, my też się z nią zgodzimy i ona wtedy zapyta, a czy chcielibyśmy, prawda, że chcielibyśmy, żeby nasze pieniądze przynosiły zysk i zaproponuje nam inną usługę, prawda? Prawda.
No i chodzi, nie mogę powiedzieć prawda albo nieprawda, bo użył pan właśnie słowa teraz prawda.
Ale teraz chodzi o to, że to, co ta pani stosuje, to są pewnego rodzaju zdania pozorne, które sprawiają, że my zgadzając się z kolejnym jakby zdaniem, wpadamy w pułapkę perswazyjną. W pułapkę tego, że w końcu zgodzimy się z tym, co ta osoba nam zaproponuje. I politycy próbują, co prawda nieudolnie i troszeczkę przesadzając, stosować być może czasami tę technikę, bo oni są też tej techniki uczeni. Czyli wrzucają tę prawda, czyż nie, czy no nie mam racji i tak dalej. W to, co wypowiadają, po to, żeby doprowadzić do tego, żeby ich rozmówca zgodził się z tym, co oni mówią. To jest główny cel.
Pan to określił jako zdania pozorne?
To są tak... W teorii perswazji to się nazywa pytania pozorne.
Pytania pozorne.
To są pytania, które nie wnoszą nam nic nowego o naszym kliencie bądź rozmówcy. One tylko mają sprawić, że on przyjmie zdanie ogólne, do którego chcemy go przekonać.
No nieźle, nieźle. Drodzy słuchacze, uważajmy wszyscy na pytania pozorne i nie dajmy się łapać na
tego. Oj, technik jest bardzo, bardzo dużo.
W każdym razie pan Marek, który do nas dzwonił, zwrócił uwagę jeszcze na nagminne używanie skrótów nazw partii w sposób taki szybki, traktowanie ich osobnych wyrazów z pewnym takim... Przykładem chyba był PZL. Tak? PSL był dobrym przykładem. I rzeczywiście, jak pan Marek o tym mówi, uświadomiłem sobie, że kilkakrotnie słyszałem taki wypowiedziany skrót, że on nie przypomina już PSL-u, tak, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko jakiś taki szeroko pojęty PZL. I nie wiem, czemu kojarzyło mi się to z polskimi zakładami lotniczymi, jeśli już czymś, ale rzeczywiście tak jest, że od czasu do czasu skróty potrafimy potraktować tak po macoszemu, tam PZL, prawda? No i tak mamy szczęście, że nie żyjemy pod koniec XIX wieku, kiedy mogliśmy chcieć skrócić na przykład socjaldemokrację Królestwa Polskiego i czegoś tam jeszcze.
Litwy
to SDKPIL i tak dalej.
Dobra, ale teraz weźmy pod uwagę, i to ja powiem po raz kolejny, że my nie mówimy najczęściej, mówiąc szybko, czy mówiąc w sytuacji zestresowania, nie mówimy najczęściej absolutnie poprawnie, zarówno jeśli chodzi o gramatykę, jak i jeśli chodzi o wypowiadanie, artykulację. I teraz chodzi o to, że pewne wartości spółgłosek, zwłaszcza spółgłosek, ulegają przesunięciu. Tak jak powiemy, że na ogół na końcu nie wymawiamy spółgłosek, powiedzmy tych, są zgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. Na przykład na końcu wyrazu zgłoski dźwięczne ulegają bezdźwięcznieniu. W tym momencie nie mówimy Bóg, tylko mówimy Bóg. To tak naprawdę jeszcze nie jest K, ale to jest takie G, które uległo ubezdźwięcznieniu.
Ale rozumiem, ta zasada dotyczy również skrótów.
Tak, ale teraz odwrotnie dzieje się, jeżeli chodzi o sytuację, w której dana spółgłoska występuje pomiędzy dwoma samogłoskami. Ona czasami, i to widać właśnie w takich językach jak francuski czy hiszpański, ona ulega udźwięcznieniu właśnie przez to, że występuje pomiędzy dwoma samogłoskami.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
I stąd właśnie robi się czasami PZL.
Bezel.
No właśnie.
Za chwilę powrócimy do rozmowy. Przed nami informacje Radia Tok FM. 19 minut pozostało do godziny 11. Słuchamy Radio Tok FM. W studiu przypomnę wszystkim pan Tomasz Łysakowski. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
A na naszej antenie słuchacze, którzy dzwonią do nas pod numer 22 44 044. Czy jest z nami pani Ola?
Tak, jestem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Przepraszam, że pani tyle czekała.
Nie szkodzi. Ja chciałam zwrócić uwagę na kolejne złe używanie przypadku. To znaczy po przeczeniu często jest używany biernik zamiast dopełniacza. Na przykład nie zwróciłem uwagę. To jest nagminne wśród naszych polityków.
Mhm. Dziękujemy pani Olu za telefon. Do usłyszenia. Nie zwróciłem uwagę. Nie zwróciłem uwagi, oczywiście to jest poprawna
forma. Tak, ale ja jestem tutaj w szoku, bo tym, co zauważam od kilku lat, od kilkunastu nawet, to jest tendencja zupełnie odwrotna. Do tego, że nie tyle używa się biernika w przeczeniach, ile zaczyna się używać dopełniacza w zdaniach twierdzących. Czyli na przykład, co piszesz bloga?
Blog.
Tak, piszę blog, ale nie piszę bloga. Natomiast... czy nawet niektórzy powiedzieliby, że trzeba się zastanowić, czy powiedzieć bloga, czy blogu. Ale powiedzmy, że mamy ten blog. I teraz większość ludzi powie, że pisze bloga. I teraz w słowach, które weszły do polszczyzny całkiem niedawno, słowa pochodzenia angielskiego, wykazuje się, widzimy bardzo mocną tendencję przy używaniu tych słów do tego, żeby... używać dopełniacza zarówno w zdaniach twierdzących, jak i w zdaniach przeczących. Jeżeli natomiast ktoś zaczyna w zdaniach przeczących używać biernika, czyli to muszę powiedzieć, że ciągle bardzo, bardzo egzotycznie to brzmi. No tutaj, nie piszę blog. No to tutaj...
Tak, brzmi to absolutnie zaskakująco. Właśnie. Ewidentnie nie ma zgody na
nigdy,
takie życie.
Powiem szczerze, że ja wierzę, że politykom zdarza się tak mówić, bo politycy u nas do językoznawców na ogół mają taki stosunek dosyć, znaczy mówią poprawnie wtedy, kiedy bardzo muszą.
A czyli dobrym sposobem na to, jeśli mamy problem z tym, jak odmienić, to spróbować sobie w głowie zaprzeczyć, tak? To wtedy zobaczymy, czy coś naturalnie dla nas zabrzmi, czy też nie.
Tak, ale my mamy jeszcze, oprócz tego, że jest reguła, jakaś tam, czyli nie ma zaprzeczenia biernik, jest zaprzeczenie dopełniacz, to jeszcze w polszczyźnie jest trochę wyjątków od tego. A po drugie, polszczyzna jest o tyle trudnym językiem, że my najpierw musimy mentalnie ocenić, czy słowo jest osobowe, żywotne, czy bo okazuje się, że przecież u nas w zależności od tego można potem zaliczyć to słowo do danej kategorii. I to słowo dostanie wtedy zupełnie inną końcówkę.
Wie pan co, podejrzewam, że w sytuacjach stresowych lingwistycznie to świetnym wyjściem jest wymowne milczenie.
Tak, no oczywiście i większość byłaby bardzo szczęśliwa, gdyby politycy milczeli, ale taka rola polityka, że jakby milczał, to by go nigdzie do mediów nie zapraszał. Więc tutaj powiedzmy, odpowiedzialność też pewną dziennikarze mają.
Numer telefonu do Radia Tok FM to 22 44 044 i pan Paweł z Warszawy do nas zadzwonił. Halo, dzień dobry.
Tak.
Dzień dobry.
Witamy na antenie.
Chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć, jeśli można.
Tak.
Jedno to jest też takie słówko, o których panowie mówili, słówko prawda, a ja myślałem jeszcze o słówku tak. Czyli dodawanie takiego słówka na samym końcu wypowiedzi tak.
Ze znakiem zapytania.
Ze znakiem zapytania. Mhm. Chciałem powiedzieć, że ono jest też wkurzające dla słuchacza, ale... I tak zamykające mi drogę do oceny i do własnej opinii na temat tego zdania, który powiedział ktoś przede mną.
Zawsze
tak.
Można odpowiedzieć nie. Tak? Nie.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że też to jest, myślę, niebezpieczne dla tego kogoś, kto używa tego słówka. Mhm. Robi to często bezwiednie i też zamyka sobie jakby drogę do błędu. Myślę, że jeśli wymawia to słówko często, to sam jakby słyszy swoje wypowiedzi, że one są tylko tak. Co panowie myślicie? A druga rzecz, chciałem zapytać gościa w studiu, który mówi po hiszpańsku. Mm. Prawda?
Mm-hmm.
co on myśli na ten temat, bo ja uczyłem się hiszpańskiego dosyć długo, też pracowałem w Hiszpanii. Mi się wydaje ten język wciąż bardzo trudny, mimo że myślę, że władam dosyć dobrze tym językiem. I często spotykam się z takimi opiniami ludzi, którzy mówią, a hiszpański to jest bardzo prosty język.
Ja też jestem, zgadzam. Zależy, z czym się go oczywiście porówna.
Że jest bardzo prosty język?
No w porównaniu z francuskim jest.
A, pewnie tak.
Nie.
Panie Pawle, dziękujemy bardzo obie rzeczy, które pan nam zgłosił. Wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia. Zacznijmy od pierwszej, od pierwszej sprawy. Ja mam podobne wrażenie jak pan Paweł, to znaczy, jeśli ktoś przesadza z używaniem słowa prawda albo tak w wypowiedzi ze znakiem zapytania, to z jednej strony oczywiście zamyka drugiej osobie, interlokutorowi zamyka tak naprawdę możliwość wypowiadania się, no bo trudno reagować, jak ktoś mówi, podatki w Polsce są za niskie, tak? Więc mamy coś tam, no to jeśli w ten sposób
po drugą za wysokie, tak? Przecież każdy uzna, że podatki w Polsce są za wysokie, prawda? I teraz tak, w zależności od tego, gdzie postawimy to prawda, ale tu ja bym powiedział, że to wcale nie jest takie proste. Bo w zależności od tego, co tak naprawdę będzie w tym zdaniu pozornym, co tam wrzucimy, to perswazja całości może być lub nie. Jeżeli ja wrzucę tam zdanie, co do którego mój rozmówca się zgadza, ale ja mu tylko muszę przypomnieć, że on się z tym zgadza, to ja w tym momencie mogę użyć to prawda i to jest absolutnie uzasadnione. Tylko musi to być rozmyślne. Czyli jeżeli ja na przykład powiem, bo generalnie ludzie chcą żyć godnie, prawda? No, to po pierwsze zdanie jest ogólne i trudno się nie zgodzić, że ludzie chcą żyć godnie albo ludzie
muszę
chcą
panu powiedzieć, tak, że w momencie, kiedy pan stosuje właśnie, kiedy pan stosuje słowo prawda w tym znaczeniu i w tym użyciu, to ja już czuję, że pewna przemoc na mnie jest wywierana. Nie jestem w stanie zareagować.
Tak, natomiast myślę, że jeżeli ktoś powie, bo podatki w Polsce są bardzo niskie, tak? To już niestety chodzi o to, że raczej to tak czy prawda w żaden sposób mu nie uciszy rozmówców, wręcz przeciwnie, jeszcze podkręci atmosferę, bo on w tym momencie, gdyby o coś zapytał po prostu, bo nie uważacie państwo, że jak porównamy to podatki są w Polsce dosyć niskie, to wtedy jeszcze może ktoś by to przyjął jako argument. Natomiast jak zakończy to prawda, to on utnie dyskusję, ale przez to wywoła coś, co psychologowie nazywają efektem reaktancji, czyli ten rozmówca wręcz się zjeży. Jak to? Co on mi tutaj próbuje wmówić? I powiedziałbym, że politycy troszeczkę na tym bazują. To ich prawda to bardzo często jest podkręcenie atmosfery. A to jest moje zdanie tutaj. Więc tutaj to prawda, tak, my to zostawiamy, bo to razem powinno być omawiane, bo to mniej więcej należy do tego samego zjawiska językowego. Czy my powiemy tak, czy powiemy kulturalne, czyż nie, czy powiemy prawda, to mniej więcej do tego samego się odnosimy. A tak sobie myślę, bo nie wiem, czy się odnieść do drugiego pytania.
Do drugiego pytania oczywiście również, no bo jest poważne nie tylko dla słuchacza, dla wszystkich, którzy mają zamiar się uczyć języków obcych i myśleli o hiszpańskim.
Nie, to jest po prostu moje subiektywne wrażenie, bo teraz są języki, które mi na przykład sprawiały, czy sprawiają problem.
Chiński.
No nie, chińskiego się nigdy nie uczyłem. Natomiast,
bo problem panu sprawiał.
Nie, nie próbowałem. Ale myślę, że na przykład chiński nie powinien sprawiać dużego problemu, w zależności od tego, czy będziemy się tylko chińskiego uczyć mówionego, czy będziemy się uczyć chińskiego pisanego. Bo chiński mówiony oczywiście ma tony i ma inne rzeczy, których nie ma w polskim, ale jest językiem, który nazwiemy analitycznym, czyli takim językiem jak angielski. To znaczy, języki dzielą się generalnie, powiedzielibyśmy, na syntetyczne i analityczne. Syntetyczne, najgorszym rodzajem syntetycznych są, moim zdaniem, języki fleksyjne, takie jak polski. Czyli takie języki, które mają przypadki, w których te przypadki to są końcówki, bądź przedrostki, bądź przyrostki i tak dalej. To tworzy nam zupełnie nowe wyrazy dla naszego mózgu i musimy wszystkich tych form. Człowiek, człowieka, człowiekowi, ludzie, ludzi i tak dalej.
A w hiszpańskim tak nie jest?
Nie, w hiszpańskim nie ma przypadków, Znaczy są, ale te przypadki nam załatwiają takie przyimki jak D i A. A poza tym w hiszpańskim jest co prawda odmiana czasowników. Nawet dosyć skomplikowana. Natomiast dosyć prosta, mam wrażenie, jednak mimo wszystko przy naszej. Ja miałem porównanie hiszpańskiego z francuskim. Francuski gramatycznie jest prostszy od hiszpańskiego, ale jest moim zdaniem ciężki dla Polaka, bo francuski ma bardzo skomplikowaną dla Polaka wymowę. Tam jest mnóstwo samogłosek, których nie ma w języku polskim, których właściwie Polak wszystkich różnic między pięcioma rodzajami E w języku francuskim albo dwoma rodzajami O, dwoma rodzajami A i tak dalej oraz tymi wszystkimi nosówkami, które w ogóle, my możemy w ogóle nie usłyszeć, że tam jest nosówka, bo ona jest strasznie słaba, to wszystko sprawia, że francuski jest dla polskiego ucha, przynajmniej dla mojego, raczej znacznie, znacznie trudniejszy niż
hiszpański. Z tego powodu tak. Być może to jest taki ukryty powód, dla którego Gérard Depardieu i Brigitte Bardot stwierdzili, że chcą mieć obywatelstwo rosyjskie. Tak. Zresztą Gérard Depardieu właśnie dostał od pana Putina obywatelstwo. Być może chodzi o prostotę języka rosyjskiego.
I taką bardzo mi się podobało, jak Gérard Depardieu opublikował ten list, w którym pisze, że jego ojciec, znaczy o swoich związkach z Rosją, że jego ojciec był komunistą i że słuchał Radia Moskwa i on dlatego, tak bardzo kochając, jak rozumiem, komunistyczne tradycje Rosji, ucieka tam przed socjalistami francuskimi.
Mam nadzieję, że porównanie języka hiszpańskiego, a raczej trudności w uczeniu się języka hiszpańskiego z trudnościami w uczeniu się języka francuskiego spowodowało, że nas słuchacz, mam taką nadzieję, został zmotywowany do tego, żeby do hiszpańskiego wrócić.
Może ja powiem tak, ja sam uczyłem się hiszpańskiego, ale nie na hiszpańskiej odmianie, tylko na odmianie meksykańskiej. Czyli chodzi o to, że uczyłem się tej łatwiejszej wersji hiszpańskiego, gdyż Meksykanie mówią takim hiszpańskim, który jest znacznie wolniej mówiony niż w Hiszpanii.
Co za mieli ludzie.
Tak. I chodzi o to, no niektórzy, tak, Amerykanie twierdzą, że Meksykanie są leniwi. Na przykład być może to ma jakieś źródło tutaj. Natomiast chodzi o to, że ten hiszpański mówiony w Meksyku czy w krajach latynoamerykańskich jest po pierwsze wolniejszy, po drugie taki bardziej przyjemny dla polskiego ucha. On ma, przypomina włoski bardziej. I teraz, natomiast Hiszpanie w Hiszpanii seplenią. I to strasznie seplenią i mówią szybko i często wyrzucają różne spółgłoski. Tak samo na przykład użytkownicy hiszpańskiego na Kubie czy na Portoryko również różne dziwne rzeczy temu hiszpańskiemu robią i są to takie trudniejsze odmiany hiszpańskiego. Jak się ktoś jednak tej pierwszej nauczy, to potem we wszystkich będzie umiał i rozumiał.
Zostało jeszcze 7 minut naszego programu, a mamy kilka rzeczy do zrobienia. Dziś na przykład musimy odebrać telefon, który wykonał do Radia Tok FM pan Juliusz z Otwocka. Halo, dzień dobry, czy jest pan
dzień
z nami?
Dobry.
Witamy na antenie.
Mogę mówić?
Tak, proszę bardzo.
Ja mam małą uwagę do pana prowadzącego. Otóż na początku pan użył angielskiego słowa sophisticated, po pierwsze. Wymawia się po angielsku sophisticated, a to, co pan zrobił, to samo, co ci, którzy oglądają polityka i muzyka. A po drugie, można użyć jakiegoś polskiego odpowiednika, na przykład rafinowany czy wyrafinowany, prawda? Jakieś w ogóle takie dziwne anglicyzmy angielskie resuscytować albo dystrybuować. No to jest właśnie
resuscytować, panie Juliuszu?
Tak, resuscitate. To znaczy przywrócić do świadomości, prawda? Resuscitate, resuscytować. Słyszałem kilka dni temu w radiu.
A to jest oficjalny termin resuscytacja i trudno. I musielibyśmy znaleźć, panie Juliuszu, taki dobry polski odpowiednik w jednym wyrazie słowa resuscytacja.
W jednym razie ożywić. Resuscitate, ożywić, prawda? Przywrócić do świadomości, a na przykład dystrybuować, potem rozdzielać, rozdawać, rozprowadzać, używają dystrybuować. To takie niewolongie rzeczywiście, niepotrzebne.
Panie Juliuszu, a pan nie jest zwolennikiem anglicyzmu w języku polskim, ale
nie,
z tego, co...
Ja jestem profesorem anglistyki, ale jestem absolutnie zwolennikiem anglicyzmu w języku polskim. Chyba, że w nauce, powiedzmy tak, że to jest niezbędna jakaś tam, powiedzmy, informatyka, no to tak, ale w mowie potocznej po co? Zaśmiecanie język.
Panie Juliuszu, bardzo dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Z nami był pan Juliusz Zatwocka. No i jako anglista jest przeciwny anglicyzmom, szczególnie tak źle użytym, jak ja to uczyniłem, mówiąc o słowie sophisticated.
No właśnie.
Oczywiście to jest nagranie, nie mówię tego live, tak sophisticated.
Tak.
Trzeba znaleźć polski dobry odpowiednik. Co pan Juliusz zresztą proponował, co do słowa resuscytacja, powiem szczerze, że nie wiem, czy będzie zgoda opinii publicznej na jakieś dobre, jedno polskie słowo, bo ożywienie chyba by się nie spopularyzowało. Jednak to jest każda załoga, każdej karetki pogotowia w tym kraju wie. Na szkoleniach BHP słyszymy o resuscytacji. To się chyba już tak spopularyzowało.
Znaczy moim zdaniem to nie jest specjalnie spopularyzowane, bo powiem szczerze, że to jest tak zwany pewien pewnego rodzaju slang branżowy. I teraz co do tych branżowych rzeczy, to ja nie jestem jakby tutaj bardzo, bardzo przeciwny temu. Można sobie w każdej branży mówić tak, jak się mówi. No ja znam ludzi, którzy pracują na przykład jako informatycy dla korporacji amerykańskich i oni jak opowiadają o tym, co robili w pracy, to oczywiście pełno tam różnego rodzaju case'ów i no i wiadomo, że oni są liderami bądź tym liderami swoich zespołów i będą używali mnóstwa wyrazów,
oni się w ogóle które nie zajmują niczym innym, tylko pewnymi projektami,
tak,
prawda? Oni zawsze
tak,
przy jakimś projekcie.
Tylko chodzi o to, że ponieważ taka osoba rozmawia głównie o swoich projektach po angielsku i później nawet jeżeli rozmawia potem w ramach tego projektu z Polakami, to również używa tych sformułowań angielskich, bo tłumaczenie za każdym razem tego case'u po prostu byłoby w sumie niepotrzebne nawet do celów tego, co wykonują w pracy, to ja mogę zrozumieć, że kiedy oni później zaczynają mówić o pracy, to również zaczynają używać tych sformułowań czy tych kalek właściwie, takich bezpośrednich językowych tego, o czym mówią w pracy. Ale druga sprawa, kiedy wychodzimy rzeczywiście i zaczynamy wstawiać pewne rzeczy do naszego dyskursu publicznego, bądź kiedy zaczynamy w mediach tak opowiadać, bo rzeczywiście wtedy powinniśmy zadbać o to, by to, co mówimy, było zgodne z pewnymi normami. I to nie zawsze są normy danego języka. Bo załóżmy, że chcemy wypowiadać się o literaturze. Gdybyśmy chcieli poprawnie wszystkie nazwiska poetów bądź pisarzy wypowiadać, to chcielibyśmy mówić, nie wiem, nie o Rimbaudzie, tylko Hombu, prawda? No i teraz był taki poeta. Nazywał się Hombu, tak.
Znaczy nie wiem, czy w takim razie, czy mógłbym o niego powiedzieć, że miał na imię Artur.
No, Artur. No, ale teraz tak. Chodzi o to, że tak wypowiedziane, to tak jakby wypowiedział Francuz, dla polskiego ucha może być bardzo, bardzo trudne do zrozumienia. I teraz chodzi o to, że w takim wypadku mówi się to w zgodzie z pewną taką, powiedziałbym, translacją, pewnymi regułami tłumaczenia, czyli nie mówi się ch, tylko r, bo po polsku to jak zapisuje się r, to się wymawia. Poza tym nie mówi się, no, tutaj tam byłoby ombu, an, czyli mówi się rę, ę i tak dalej. I teraz i to jest jeszcze norma. Natomiast jak już zaczynamy używać takich słów jak właśnie rzeczy związane z sophisticated, to ja dobrze zaakcentowałem.
Nie, jest źle.
Źle. No tutaj jakby
ale
ja nie jestem
argument na to,
ale ja nie jestem anglistą i tego słowa bym nie użył normalnie w polszczyźnie. Natomiast spróbowałem teraz przypomnieć sobie, jak to słowo brzmiało.
Ale
tak
to
mówię.
To jest świetny argument na to, żeby szukać polskich odpowiedników, dlatego, że mamy o wiele mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki.
Tak, tak. Dlatego, ale jak mówię, ja teraz przypomniałem to słowo, natomiast ono jest relatywnie, nawet w angielszczyźnie, dosyć rzadkie. I dlatego nic dziwnego, że jak ktoś wymawia je jeszcze po polsku, to oczywiście jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że popełni tu jakiś błąd.
Z nami był pan Tomasz Łysakowski. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Tok FM.
Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj do nas zadzwonili. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach będzie z nami pan Maciej Muska z Greenpeace Polska.